Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o dość wyjątkowej sprawie, ponieważ pozornie nie ma tutaj ofiary, a przynajmniej jednej konkretnej ofiary, mimo że tak naprawdę skrzywdzonych zostało bardzo wiele osób. Zapraszam do wysłuchania historii zaginięcia 25-letniej Carly Russell. Tak naprawdę niewiele wiemy o tym, kim właściwie była Carly. Wiemy tyle, że miała 25 lat, pracowała w spa w niepełnym wymiarze godzin i studiowała pielęgniarstwo. Mieszkała z rodzicami w dość drogim domu w Alabamie i wydaje się, że jej rodzinie nie brakowało raczej pieniędzy. Matka Carly pracowała jako pośredniczka w handlu nieruchomościami, a ojciec był wiceprezesem banku. 13 lipca 2023 roku nie wydawał się niczym różnić od innych dni. Po południu Carly wyszła z Woodhouse Day Spa, gdzie pracowała. Podobno albo została stamtąd zwolniona, albo sama odeszła. W każdym razie tego dnia wyszła z pracy, zabierając ze sobą szlafrok, papier toaletowy i niewielką ilość gotówki. Następnie zamówiła jedzenie i udała się do Targetu na trasie 280, gdzie kupiła batoniki musli, serki Cheez-Its i napój. Pozostała na parkingu przed sklepem do 21.21, po czym wyjechała na drogę I-459. 13 minut później, o 21.34, zadzwoniła na numer alarmowy. W rozmowie z operatorem powiedziała, że zatrzymała się na poboczu autostrady międzystanowej numer 459, ponieważ zobaczyła małe dziecko pozostawione bez opieki na poboczu. Powiedziała, że to najprawdopodobniej chłopiec w wieku od 2 do 3 lat, który jest ubrany jedynie w pieluszkę. Po zakończeniu rozmowy z operatorem zadzwoniła do dziewczyny swojego brata, aby opowiedzieć jej o chłopcu, którego zobaczyła na autostradzie. Następnie słychać było, jak wychodzi z auta i coś mówi, jednak nikt jej nie odpowiadał. Po chwili dziewczyna jej brata usłyszała krzyk Carly. Potem słyszała już tylko odgłosy ruchu drogowego dochodzące z autostrady. Gdy policja przyjechała na miejsce, kobieta wciąż była na linii, jednak Carly już tam nie było. Policjanci znaleźli tylko jej odpalony wciąż samochód z włączonymi światłami awaryjnymi. Nigdzie nie było ani śladu Carly, ani chłopca w pieluszce. W jej aucie i w pobliżu niego znaleźli za to jej perukę i kilka innych rzeczy, w tym jej telefon, torebkę i jedzenie, które odebrała z restauracji. Jednak przedmioty, które zabrała ze spa i przekąski, które kupiła w Targecie, zniknęły. Zaginięcie Carly bardzo szybko trafiło na pierwsze strony gazet w całym kraju i było bardzo szeroko nagłaśniane na platformach mediów społecznościowych. W poszukiwania i nagłośnienie sprawy zaangażowali się również rodzice innych zaginionych kobiet, ponieważ nie chcieli, aby Carly i jej rodziców spotkał taki sam los jak ich. Mieli poczucie, że jeżeli dzięki ich tragedii mogą teraz zrobić coś dobrego i przyczynić się do powrotu dziewczyny do domu, to muszą to zrobić. W sprawę bardzo szybko zaczęły się również angażować inne osoby, pozornie niezwiązane ze sprawą, takie, których zaginięcie młodej dziewczyny po prostu bardzo poruszyło. Jedna z nich rzekomo oferowała nawet nagrodę w wysokości 20 tysięcy dolarów. W ciągu 1,5 dnia nagroda wzrosła aż do 60 tysięcy dolarów. Na Twitterze, Instagramie, TikToku i Facebooku użytkownicy rozpowszechnili jej zdjęcie i historię, podczas gdy na miejscu w Alabamie policjanci, jej przyjaciele i rodzina rozpoczęli poszukiwania, próbując ją znaleźć. Oczywiście trudno się dziwić, że wszyscy tak przyjęli się zaginięciem dziewczyny. Nie chodziło też tylko o nią, ale również o tego małego chłopca, który sam po zmroku spacerował poboczem autostrady. To był też rodzaj zaginięcia, który tak właściwie może przydarzyć się każdemu. Kto nie zatrzymałby się, gdyby zobaczył samotne dziecko na poboczu drogi? Carly zareagowała przecież właściwie. Zadzwoniła na policję i wyszła do chłopca. I przez to zaginęła. W całym kraju narastały obawy, że porywacz jest na wolności i że używa małego dziecka jako przynęty. Jak powiedział szef policji podczas konferencji prasowej, Wiele organów ścigania, zarówno lokalnych, jak i federalnych, rozpoczęło niestrudzoną pracę nie tylko nad sprowadzeniem Carly do domu, do jej rodziny, ale także nad zlokalizowaniem porywacza. Wielu zwykłych obywateli zgłosiło się na ochotnika i poświęciło swój czas i energię na poszukiwanie potencjalnej ofiary porwania. Dość szybko znalazł się również świadek, który twierdził, że mógł widzieć tamtego wieczoru szary pojazd z mężczyzną w środku, który stał tuż przy samochodzie Carly. W mediach społecznościowych wypowiadał się również chłopak Carly, Tomar Simmons, który publikował ich wspólne zdjęcia i wspominał również, że został fałszywie oskarżony o udział w jej zniknięciu. Ale mimo to zachował wiarę i kontynuował desperackie poszukiwania swojej dziewczyny. Napisał także, że nieprzerwanie szuka Carly i nie podda się, dopóki znów nie zobaczy jej twarzy. Po 49 godzinach od zaginięcia Carly wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Dziewczyna, jak gdyby nigdy nic, po prostu wróciła do domu, w którym mieszkała ze swoimi rodzicami. Oczywiście natychmiast została zabrana do szpitala, gdzie została krótko przesłuchana przez policję. Powiedziała, że została porwana przez jakiegoś mężczyznę, który przetrzymywał ją w ciężarówce z przyczepą. Powiedziała, że udało jej się uciec, ale została ponownie schwytana i zamknięta w samochodzie. Wtedy miała zostać rozebrana i prawdopodobnie sfotografowana, ale nie była tego pewna, ponieważ porywacz zawiązał jej oczy. W żaden sposób nie związano jej za to w nadgarstkach, aby uniknąć śladów wiązania. Później udało jej się ponownie uciec i tym razem była już w stanie wrócić do domu. Rodzice Carly, Talita i Carlos Russell, wkrótce po jej powrocie do domu udzielili wywiadu Today, w którym powiedzieli, że ich córka, która wróciła, nie była w dobrym stanie i wyglądało na to, że doznała poważnego urazu. Chcieli ją oczywiście przytulić po jej powrocie, ale nie mogli nawet tego zrobić, ponieważ jej stan na to nie pozwalał. Jej matka stwierdziła nawet, były chwile, kiedy fizycznie musiała walczyć o życie i były chwile, kiedy musiała o nie walczyć psychicznie. Udało jej się wrócić. Rodzice Carly powiedzieli również, że nie mogą wnikać w szczegóły zniknięcia swojej córki ze względu na toczące się śledztwo, ale jej matka ponownie oświadczyła, że została porwana i powtórzyła, że walczyła o życie. Carlos Russell stwierdził z kolei, że jego córka miewa złe sny i chwile, kiedy pewne rzeczy sprawiają, że się wzdryga i boi. Wyjaśnił również, że te różne rzeczy to na przykład głośne dźwięki. 19 lipca odbyła się zorganizowana przez policję konferencja prasowa, na której szef policji powiedział, że detektywi przesłuchali Carly tylko raz, krótko po jej powrocie do domu. Już o tym wspominałam, ale teraz postaram się trochę dokładniej przybliżyć wam historię, którą opowiedziała Carly. Dziewczyna twierdziła, że została porwana przez mężczyznę, który po prostu wyłonił się z lasu po tym, jak wyszła z samochodu i podeszła do malucha w pieluszce. Mężczyzna ją podniósł, kazał przejść przez płot i wepchnął do samochodu. Nie pamiętała, w jaki sposób wylądowała na tylnym siedzeniu tira. Na podstawie głosów dochodzących z przednich siedzeń była przekonana, że w samochodzie był mężczyzna i kobieta. Słyszała też płacz dziecka. Udało jej się uciec, ale została złapana, a następnie przewieziona samochodem do domu, gdzie porywacze zmusili ją do rozebrania się. Porywacze mogli zrobić zdjęcia jej nagiego ciała, ale nie była tego pewna, przez zawiązane oczy. Nie pamiętała też żadnego kontaktu fizycznego ani seksualnego. Stwierdziła, że kobieta bawiła się jej włosami, ale nic więcej nie pamiętała. Po przetrzymaniu jej przez noc, porywacze nakarmili ją krakersami serowymi, być może tymi samymi, które zniknęły z jej samochodu, i wsadzili ją z powrotem do auta, z którego ponownie udało jej się uciec. Biegła ile sił w nogach przez las, aż w końcu dotarła do okolicy, w której mieszkała. Powiedziała, że mężczyzna, który ją porwał, miał rude włosy i dużą łysinę z tyłu głowy. Po powrocie do domu udało się zauważyć, że Carly miała niewielki uraz wargi i skarżyła się na ból głowy. Miała także rozdarcie na koszuli. W prawej skarpetce miała za to $107 w gotówce. Były to najprawdopodobniej pieniądze ukradzione ze spa, w którym pracowała. Podczas konferencji prasowej szef policji powiedział, że detektywom nie udało się zweryfikować historii, którą opowiedziała Carly. Nie znaleźli również żadnych dowodów na zaginięcie dziecka, ani nie otrzymali żadnych innych telefonów w sprawie małego dziecka na autostradzie międzystanowej, mimo że drogą jechało jednocześnie kilka samochodów. Jedynie Carly zauważyła tego małego chłopca. Z ich dochodzenia wynikało, że Carly podczas rozmowy telefonicznej z dyspozytorem przejechała za dzieckiem ponad pół kilometra. Jak podsumował szef policji, pomyśleć, że bose dziecko w wieku 3-4 lat może przemierzyć 6 boisk piłkarskich, nie wchodząc na jezdnię i nie płacząc, jest dla mnie bardzo trudne do zrozumienia. Na jaw wyszło jeszcze kilka innych niepokojących szczegółów, które podważały historię opowiedzianą przez Carly. Na kilka dni przed swoim zniknięciem szukała w internecie odpowiedzi na takie pytania jak: czy trzeba płacić za Amber Alert? Jak wyjąć pieniądze z kasy, aby nie dać się złapać? Dworzec autobusowy w Birmingham. Bilet autobusowy w jedną stronę z Birmingham do Nashville. Oraz czytała o filmie Uprowadzona z 2008 roku. Ponadto udało się w końcu uzyskać nagrania z kamer monitorujących autostradę. Na nagraniu wideo widać, jak Carly miga światłami awaryjnymi i zatrzymuje samochód, gdy dzwoni pod numer 911. Nie było tam jednak żadnego szarego pojazdu z mężczyzną w środku, o którym mówił jeden z potencjalnych świadków. Materiał jest dość ziarnisty i nie widać na nim oczywiście również małego chłopca spacerującego poboczem. Widać za to dość sporo przejeżdżających obok samochodów i żaden z nich w żaden sposób nie zwolnił czy nie zatrzymał się, jakby kierowca faktycznie zauważył dziecko na poboczu. 24 lipca 2023 roku Carly przyznała się za pośrednictwem swojego prawnika do sfałszowania swojego porwania. Jej adwokat stwierdził: w czwartek, 13 lipca 2023 roku nie doszło do porwania. Moja klientka nie widziała dziecka na poboczu drogi. Moja klientka nie opuściła obszaru Hoover, kiedy zidentyfikowano ją jako osobę zaginioną. Moja klientka nie otrzymała żadnej pomocy w tym zdarzeniu. Był to pojedynczy czyn, którego sama dokonała. Moja klientka przeprasza społeczność, władze za swoje zachowanie, wolontariuszy, którzy jej szukali, policję w Hoover i inne agencje, a także swoich przyjaciół i rodzinę. W piątek, 28 lipca, sama zgłosiła się na policję, po czym została zwolniona z aresztu. Została oskarżona o składanie fałszywych zeznań policji oraz sfałszowanie swojego zaginięcia. Ponadto jej chłopak, z którym była od 5 lat i który tak ciepło wypowiadał się o niej w mediach społecznościowych, zerwał z nią. Simon stwierdził, że nie ma pojęcia, dlaczego to zrobiła i nie rozmawiał z nią, odkąd niby zaginęła. Mimo że Carly sama zgłosiła się na policję, przed sądem nie przyznała się do winy. Mimo to 11 października 2023 roku została uznana za winną. Skazano ją na rok więzienia i zapłacenie 17 874 dolarów odszkodowania. Nałożono na nią również 2 grzywny po 831 dolarów każda. Prawnicy Carly odwołali się jednak od tego wyroku, twierdząc, że to zbyt wysoka kara jak dla kogoś, kto nie miał na swoim koncie tego typu przestępstw. Sfałszowanie przez Carly swojego zaginięcia miało również jeszcze jeden negatywny skutek. Jej poszukiwania były chyba jednymi z pierwszych, tak szeroko zakrojonych i nagłośnionych, poszukiwań czarnoskórej dziewczyny. Wszyscy wiemy, jak jest. W mediach zazwyczaj najwięcej uwagi przykłada się do zaginięć ładnych, młodych, białych dziewczyn. To te sprawy są najbardziej nagłośniane. Przypadek Carly miał być jednak wyjątkiem. Sprawą, która pokazuje, że świat i społeczeństwo się zmienia. A tymczasem okazało się, że dziewczyna sfingowała własne uprowadzenie i oszukała wszystkich. To z pewnością może mieć wpływ na nagłaśnienie przyszłych spraw, zaginięć czarnoskórych osób. I na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Chciałabym wyjaśnić na koniec, dlaczego właściwie Carly to wszystko wymyśliła, ale nie wiem tego. Ciężko mi również nawet wymyślić powód, dla którego ktoś mógłby sfingować własne zaginięcie. Dlaczego mógłby skazać własną rodzinę i przyjaciół na przechodzenie przez piekło poszukiwań bliskiej osoby? Odchodzenie od zmysłów z niewiedzy. Gdzie jest twoja córka, dziewczyna czy przyjaciółka? Czy ktoś jej teraz nie torturuje, nie znęca się, nie zabija? Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Mam nadzieję, że podzielicie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.